jesteście przestępcami.
Sejm znowelizował ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobów własności rolnej skarbu. Poseł Lech Antoni Kołakowski apeluje, żeby przedłużyć dzierżawy ziemi polskim rolnikom. Z panem posłem porozmawiamy dzisiaj także o lockdownie, o szczepieniach oraz o tym, czy możliwa jest ekspansja polskiego rolnictwa poza granice Polski. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach poseł Lech Antoni Kołakowski, poseł niezrzeszony. Witamy Pana posła bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A ze mną w studiu także pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam bardzo serdecznie.
Dzisiaj temat bardziej rolniczy. Bardzo się cieszymy, bo rzadko w naszej telewizji mamy okazję rozmawiać o takich sprawach. Panie pośle, Sejm znowelizował tą ustawę tak zwaną o zakazie sprzedaży ziemi. Przedłużył w rzeczywistości jej obowiązywanie o kolejne 5 lat do 30 kwietnia 2026 roku. Czy to dobrze? Była to głośna sprawa w 2016 roku, gdy ta ustawa wchodziła. Mówiło się, że to ma przeciwdziałać sprzedaży ziemi zagranicznym jakimś inwestorom, ludziom, którzy chcieliby tą ziemię inaczej gospodarować niż są cele sprzedaży na tak zwanych słupów. No, rząd twierdzi, że ta ustawa przyniosła skutek, że ceny się ustabilizowały, że rzeczywiście ta sprzedaż na tych słupów teraz nie występuje, czy jest mniejsza. No i teraz to przedłużenie o kolejne 5 lat. Czy to dobrze? Jak pan uważa?
Panie redaktorze, szanowni państwo, mówiąc o Polsce, mówiąc o rolnictwie, mamy na myśli Polaków, rolników, jak również ziemia, która jest przez nich uprawiana. Hodowane są zwierzęta, uprawiane rośliny, wytwarzana jest zdrowa polska żywność. Polski będzie tyle, ile polskiej ziemi będzie zapisane w księgach wieczystych na Polaków, polskich właścicieli, na rolników. Jestem przeciwny wyprzedaży ziemi obcokrajowcom czy tworzeniu latyfundii rodzimych, gdyż tą ziemię ma obrabiać rolnik, który ma kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów. I rolą państwa polskiego, państwa, rządu, parlamentu jest ochrona własności, tak aby polska ziemia uprawiana była przez polskich rolników. Zasadnym było jeszcze w okresie AWS-u wstrzymanie sprzedaży do roku 2016, zakazu sprzedaży masowej, określmy kolokwialnie zasady sprzedaży ziemi, w tym obcym podmiotom. Przyjęta 5 lat temu regulacja była potrzebna. Czy wypełniła się, czy nie? Możemy analizować tę sytuację. Również ta nowelizacja z 17 marca była potrzebna. Ale tak jak zawarłem to w wystąpieniu sejmowym, mam też wiele uwag i zastrzeżeń. Te ograniczenia nie mogą być stałe. Te ograniczenia nie mogą dotyczyć wszystkich, nawet mniejszych areałów ziemi. I w pytaniu do pana ministra, liczę, że otrzymam odpowiedź na piśmie, odniosę później się szerzej. Ale uważam, że kawałki gruntu, obszary wielkości do 3, 5 czy nawet do 10 hektarów, jeżeli sąsiadują z gospodarstwem macierzystym przez tak zwaną miedzę jako linię graniczną, czy są w zasięgu możliwości krótkiego dojazdu z gospodarstwa do tych gruntów, powinna być jednak rozważona możliwość sprzedaży tej ziemi, tak aby te gospodarstwa, w szczególności młodzi rolnicy czy rolnicy w średnim wieku, mogli mieć stabilizację, aby mogli inwestować w swoje gospodarstwo. Nie chcę mówić przedsiębiorstwo, ale dzisiejsze gospodarstwo jest dużą firmą, wymaga kwalifikacji, wymaga tej stabilizacji prawnej, aby mogło się rozwijać, stabilizować, i państwo ma zapewnić opłacalność produkcji, zapewnić możliwość zbytu, rynki. Już nie będziemy wracać do tej ustawy o tak zwanej piące dla zwierząt, ale rolą ministra rolnictwa jest danie stabilizacji polskim gospodarstwom. Ta nowelizacja z 17 marca, przypomnę nazwę, o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw ma wypełnić swoją rolę, ale też od razu wnoszę o nowelizację, tak jak mówiłem, sprzedaży mniejszych areałów sąsiadujących czy mogących wpłynąć na rozwój gospodarstwa, aby ta ziemia polskim rolnikom była zbywana. Jestem też przeciwny stałej blokadzie sprzedaży, tworzeniu nowych czy powiększaniu istniejących gospodarstw. Ta ustawa, stan prawny określający własności rolne ustrojowo, powinny być dostosowane dla potrzeb gospodarstw rolnych.
Panie pośle, w tym wystąpieniu, o którym pan mówi, apelował pan także o przedłużenie dzierżawy polskim rolnikom. Dlaczego to jest tak ważne? Wiem, że wielu polskich rolników właśnie bazuje na dzierżawach ze Skarbu Państwa. Dlaczego jest ważne przedłużenie tych dzierżaw?
To kolejny aspekt z wystąpienia. Dotyczy to dania tych gwarancji, aby gospodarstwo, aby ten rolnik 30 czy 40-letni mógł inwestować w gospodarstwo, a my mógł bardziej zadbać o kulturę rolną gruntów, które obrabia, efektywniej nawozić nawozami organicznymi, inwestować w tą ziemię tak, żeby przynosiła większy plon. Ta dzierżawa powinna mieć okres, w szczególności podejść można w kryteriach indywidualnie do tych rolników, ale okresu nawet 20 czy 30 lat, jeżeli polityka ustrojowa państwa dotycząca gruntów rolnych nie będzie dawała możliwości nabycia, zapisania do księgi wieczystej. Natomiast ta stabilizacja gospodarstwa wymaga, aby przepisy prawne, przepisy ustaw sprzyjały stabilizacji, zwiększaniu produkcji polskich gospodarstw, polskich rolników, podnoszeniu intensywności produkcji, eksportu polskiej dobrej żywności, tak abyśmy nie tylko jako rolnicy, ale Polacy zarabiali na eksporcie żywności na nowych rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji. Jest to wielka nasza szansa i rolą rządu, parlamentu jest wspomagać polskich rolników. Natomiast powtórzę, polskich rolników, którzy będą tą ziemię gospodarować, uprawiać, zarabiać na niej i też płacić podatki.
Tu jeśli mogę coś wtrącić, to bardzo myślę ważne jest to, co pan poseł powiedział o takim nieprzeszkadzaniu polskim rolnikom w tym, by mogli stabilnie gospodarować i mieć perspektywę rozwoju swoich gospodarstw. Tu jest ważne podkreślenie, że polski rolnik to jest ta część naszego społeczeństwa, która, można powiedzieć, zachowała jeszcze taką normalną własność w czasach komuny, że to właśnie polscy rolnicy, protestując, tu też rola oczywiście żołnierzy wyklętych przed grabieniem ziemi i tworzeniem kołchozów na terenie Polski, zachowali indywidualną własność swoich gospodarstw, ziemi i dzięki temu, można powiedzieć, ostała się Polska, no taka szczątkowa już, ale jednak ostała się polska klasa średnia. To polscy rolnicy mieli kapitał, to oni później pomagali swoim dzieciom, które szły do miast i one mogły wtedy zakładać już w latach 90. te pierwsze polskie firmy, także to nawet ja bym nie nazywał tego pomocą, tylko danie możliwości rolnikom, żeby mogli perspektywicznie operować dzierżawami, czyli tak jak pan poseł powiedział, nie na 2-3 lata, bo to przecież w rolnictwie nie jest żaden okres perspektywiczny, to może w jakimś spekulacyjnym kapitale gdzieś tu zarobić na różnicy kursów i uciec z pieniędzmi, no to jest dobry okres, ale dla rolnika, tak jak pan poseł powiedział, to jest 20-30 lat taki okres inwestowania w ziemię, żeby później to się zwróciło i możliwość powiększania rodzinnych gospodarstw. Nie chodzi o wielkie latyfundia, czy to baronów PSL-owskich, czy jakichś, można powiedzieć, obcych podmiotów, tylko żeby budować tego, można powiedzieć, małego i średniego rolnika, bo to on będzie, można powiedzieć, najbardziej związany z Polską. Te wielkie latyfundia, no to one będą patrzyły tylko kto, na których rynkach w świecie lepiej się będzie co opłacało. A to właśnie średni rolnik będzie myślał o sprzedaży swoich plonów najbliższemu otoczeniu, czyli będzie wiązał, można powiedzieć, tkankę społeczną wieś miasto.
Panie tak, panie. Jest zasadne. Ja potwierdzam to i te działania powinny być w tym kierunku. Chcę dodać, że dzisiaj rolnik jest już tą klasą średnią, jeżeli ma duże gospodarstwo. I tu musimy jako państwo polskie pomagać rolnikom, bo nasza suwerenność to jest nasza tożsamość, a nasza tożsamość to jest silna wieś, silne gospodarstwo rolne. To jest nasza szansa rozwoju, nie tylko rolnictwa, ale naszej całej gospodarki, jak również eksportu, jak również całej otoczki związanego z przemysłem przetwórczym dotyczącego rolnictwa. Jest to bardzo ważna gałąź gospodarki i musimy ją realizować. Jest to naszym obowiązkiem.
Tu jeszcze bym dodał ten element samowystarczalności żywieniowej czy żywnościowej każdego państwa, że to właśnie polscy rolnicy dają Polsce gwarancję, że jeśli przyjdzie głód, a przypominam, że choć obecnie mamy do czynienia w wielu obszarach z nadprodukcją płodów rolnych, to oznaki głodu się już pojawiają, szczególnie w Chinach. Widać, że Chiny zwiększają import przede wszystkim zbóż, czyli szykują się na jakąś stagnację, a może i problemy na rynku. Widzieliśmy też z powodu pandemii, że w pewnym momencie półki sklepowe były na parę tygodni, można powiedzieć, może nie puste, ale już pewnych towarów brakowało. Także rolnictwo to jest gwarancja, można powiedzieć, taka biologiczna istnienia narodu i trzeba o tym też pamiętać.
Naszego również bezpieczeństwa, nie tylko żywnościowego, ale też bezpieczeństwa suwerenności naszej, abyśmy z eksportera nie stali się importerem. Ale tu chcę, szanowni panowie, zwrócić jeszcze na jeden aspekt, mówiąc o rolnictwie, o sprawach ustrojowych, własności ziemi. Na produkcję jest chów nakładczy i tu jest rola naszego państwa, rządu, jak również organizacji rolniczych, aby zmierzać do likwidacji chowu nakładczego, tak aby to stado podstawowe było staraniem naszego rolnictwa, żeby jak najmniej importować tych prosiąt, aby tutaj mieć stado podstawowe, aby tutaj te małe prosięta, pisklęta według różnych gatunków tu się rodziły, a nie żeby były przywożone z Niemiec, Danii czy innych państw. Chów nakładczy też może powodować wiele bankructw, oszukiwania tych producentów rolnych. Jest wiele pól działania dzisiaj, gdzie państwo nasze musi wspierać nasze rolnictwo, gospodarstwa rolne, które są naszą szansą. Tym bardziej jesteśmy w kryzysie, nawet w lockdownie. To dzisiaj silne rolnictwo to jest szansa szybszego wyjścia też z kryzysu gospodarczego.
Widać, że wielu rolników protestowało przeciwko wybijaniu im szczególnie takich stad zarodowych trzody chlewnej pod pozorem walki tam z jakimiś epidemiami. Także mieliśmy do czynienia kilka lat temu z ogromnymi takimi szkodami, jeśli chodzi o te stada zarodowe polskiej hodowli.
Tak, zgadzam się i tutaj muszą być podejmowane kolejne działania, ale mówiąc o sprawach ustroju rolnego, własności, ja też podkreślam aspekt działań naszego rządu, naszego państwa na zewnątrz. Wiemy, że chociaż w ograniczonym zakresie, może określmy to kilkaset hektarów czy 1200 hektarów gruntów zostało zbytych obcokrajowcom w ubiegłym roku, ale to jest martwe pole działania naszego rządu, naszego państwa. To staraniem premiera, ministra rolnictwa powinno być zawarcie umów międzypaństwowych pomiędzy Polską a państwami sąsiadującym, dającym możliwości rozwoju naszych rolników, dzierżawy czy wykupu ziemi na wschodzie, południu czy zachodzie naszego kraju. I tutaj po byłym NRD czy państwach takich jak Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś czy ta enklawa na północ tego dawnego królewca okręgu kaliningradzkiego, danie możliwości przynajmniej dierżawy na początek w pasie nadgranicznym czy w jego okolicach. Dzisiejsze możliwości transportu tirami, pociągami dają możliwość gospodarowania, jak również przewożenia masowej ilości produktów wytwarzanych też dzisiaj za granicą, ale ewentualnie z gruntów dzierżawionych poza granicami naszego kraju. Dzisiaj dużym wahadłem setki, tysiące ton produktów rolnych można byłoby z ziem uprawianych przez Polaków poza granicami przywieźć do tych wielkich obór hodowli na terenie Rzeczypospolitej. Tu jest wielkie działanie dla naszego rządu, tak jak powiedziałem, premiera, ministra rolnictwa, zawarcie umów nie dla pojedynczego rolnika Jana Kowalskiego, ale dla całych grup producentów, dla tysięcy gospodarstw rolnych, które mają budynki, mają sprzęt, mają możliwości uprawy wielokrotnie większych powierzchni niż na których gospodarują w naszym kraju. Chcę przypomnieć, że ja składałem opinię prawną do Biura Analiz Sejmowych i otrzymałem, tak zacytuję z pamięci, na terytorium byłego NRD. Polski rolnik, polski obywatel ma możliwość dzierżawy ziemi w jurysdykcji niemieckiej z dopłatą na poziomie dopłat w Niemczech jedynie za zgodą samorządu lokalnego w Niemczech po byłym NRD. W innych państwach nie będących też członkami Unii Europejskiej muszą to być odrębne umowy. Także jest szansa zagospodarowania, powiększania gospodarstw, dzierżawy czy nawet zakupów dla polskich rolników poza terytorium Rzeczypospolitej. I tutaj należy zwrócić uwagę działań w szczególności ministra rolnictwa. Dzisiaj polski rolnik, mając tak wielkie nasycenie sprzętu, jak również jego poziomu nowoczesności, te wielkie traktory, kombajny, inny sprzęt daje możliwość uprawy praktycznie jeszcze dużo większej powierzchni niż obecnie uprawiana przez polskich rolników. Także jest to szansa dla naszego rolnictwa. Muszą być podjęte działania tak, jak cudzoziemcy u nas gospodarują, tak aby polski rolnik mógł gospodarować ziemię w pobliżu naszego kraju, w szczególności przy terenach przygranicznych. Chcę powiedzieć jeszcze o różnicach cen. Dzisiaj ziemia w Holandii jest sześciokrotnie średnio wyższa niż w Polsce. Stąd jest zainteresowanie rolników, właścicieli ziemskich, bogatych państw Unii Europejskiej do kupowania czy dzierżawy polskiej ziemi. Dlatego też ten okres 10 lat jest konieczny, aby utrzymać tą polską ziemię, te przypomnę 1 200 000 hektarów ziemi uprawnej w polskim ręku, ale też tak jak na początku programu określiliśmy, że te mniejsze areały polski rolnik musi mieć prawo wykupu, dzierżawy, tak aby gospodarował stabilnie na tej ziemi, aby miał szansę rozwoju własnych gospodarstw.
Panie pośle, zapytam, bo o tym właśnie mówił pan podczas swojego wystąpienia, pytał pan oficjalnie też na piśmie, z jakim odzewem się to spotkało? Czy minister rolnictwa ustosunkował się jakoś do prośby o przedłużenie właśnie dzierżawy polskim rolnikom, czy możliwości sprzedaży tych małych areałów?
Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy ja jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi, ale niezwłocznie, jeśli ją uzyskam, ja przekażę to w przestrzeni publicznej, medialnej, jakie jest stanowisko ministra w tej bardzo ważnej kwestii, które określiłem w pytaniach i świadomie prosiłem ministra o odpowiedź na piśmie. Zawsze odpowiedź na piśmie jest bardziej precyzyjna i można ją przedstawić. Jaśniej przedstawić wszystkim przedstawicielom mediów, jak również całemu środowisku związanemu z wsią polskich rolników, jakie jest stanowisko ministra w tej bardzo ważnej sprawie dla polskiej wsi rolników sprawie. Ziemia jest sprawą sine qua non najważniejszą, dającą możliwość rozwoju silnych budowy, silnych gospodarstw rolnych, dającej dużą produkcję. Tu musi być stabilizacja. Tak jak określiłem, w dzierżawie te 20-30 lat to jest podstawowy okres, tak aby ten młody rolnik mógł zainwestować, aby mógł mieć swoje miejsce pracy, jak również mieć stabilność rynków. Jest wielka szansa wielkiego eksportu polskiej żywności, która jest lepsza od żywności z Europy Zachodniej, która jest zdrowsza. Przypomnę, z mniejszą ilością GMO, która jest poszukiwana na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej. Nawet jeśli nasza żywność byłaby droższa, jednak będzie zdobywać coraz większą ilość rynków w tym pasie geograficznym, tak jak określiłem. Jest to nasza szansa i musimy ją wykorzystać.
Jest z nami Paweł Skopnik, rolnik, polski rolnik z pańskiego regionu. Wiem, że Pawle, masz pytanie do pana posła, także oddaję ci teraz głos.
Witam prowadzącego, witam gości, oczywiście i wszystkich widzów. Ja mam takie pytanie, o którym bardzo mało się mówi, nawet jest to chyba problem niezauważany, czyli kwestia rolnictwa, która zmieniła się pod kątem, że teraz rolnicy uprawiają dopłaty. I tu nie chodzi mi w tym momencie o kwestię tych rolników, którzy są zameldowani, mają swoje siedziby stada na ulicy Marszałkowskiej, mają tam po 1000 hektarów, tylko chodzi mi o to, że tak powiem brzydko, rolnicy zostali rozpsuci przez dodawanie dopłat. Jest to okres teraz, gdzie właśnie są składane wnioski, no i tutaj polski rolnik tak naprawdę w wielkiej części w tym momencie czeka, kiedy zostaną wypłacone zaliczki i kiedy zostanie wypłacona reszta dotacji. Są to pieniądze, które w dużej mierze już są wydane, bo to tak na poczet tych pieniędzy rolnicy mogą sobie tam jakieś różne koszta robić. I jaki jest tutaj pomysł posła? Mam nadzieję, że niedługo powstanie koło, a może jeszcze w niedługim czasie partia. Gdyby pan poseł miał podjąć temat rolnictwa, co zrobić, żeby zwrócić godność polskiemu rolnikowi, żeby nie czekał na dotacje, które dostanie od kogoś, tylko zajmował się tym, co tak naprawdę chciałby uprawiać, a nie uprawiał to, co da mu największe dopłaty.
Panie Pawle, zwracam się do pana Pawła Skopnika, jednego z liderów rolnictwa naszego województwa. Jest to bardzo ważna kwestia, natomiast wynika to z regulacji prawa unijnego. Mówimy o tak zwanej dopłacie, czy tej wyrównaniu szans. Tu chodzi przede wszystkim o tą dopłatę, ale ta podstawowa kwestia gospodarstwa, które ma pozyskiwać środki, to jest z produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. Natomiast te działania, jakie podejmuje resort rolnictwa, widzimy, zmieniają się ministrowie, różne są preferencje. Widzieliśmy w postaci ostatnich zmian rządowych, mówię tutaj na przestrzeni ostatnich 6 lat, każdy z ministrów zabiegał, żeby te dopłaty były wypłacone jak najszybciej. Zaliczki, a później ta druga część dopłaty. To jest bardzo ważne. Jest to obowiązkiem administracji rządowej, aby te dopłaty były wykonane w terminach, aby rolnik miał stabilizację, mógł liczyć, że w terminie określonym czy sygnalizowanym ta dopłata trafi na jego rachunek bankowy. Jest to warunek konieczny, jest to warunek sine qua non. Tu uważam, że wszelkie wydłużenia nie są dobrym działaniem agencji, której rolą jest wypłata w terminie. Ale chcę jeszcze raz podkreślić, to jest dopłata, ale ta podstawowa część, która ma stabilizować gospodarstwo, jest to dochód z produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Pawle, czy jeszcze jakieś masz pytanie? Ja chciałem pana posła zapytać z kolei, już Paweł rozpoczął trochę ten temat, o tą najbliższą przyszłość polityczną. Mówiło się wcześniej, rozmawialiśmy też o tym kole poselskim. Wiadomo, teraz czas pandemii, nie jest to czas na przeprowadzanie jakichś spotkań, no ale może pan by nam... Czy coś dzieje się, jeśli chodzi o to pana koło poselskie?
Tak, panie redaktorze, pozostaje w łączności z kilkoma posłami. Tutaj chcę powiedzieć, że to nie są posłowie z jakiegoś określonego klubu, są pojedynczy przedstawiciele, z którym rozmawiam i z koalicji rządzącej, jak również z opozycji. Natomiast ta sytuacja obecna związana z tym ogłaszanym lockdownem też nie sprzyja spotkaniom i rozmowom. Jest to aktualne, jest zamiar utworzenia koła poselskiego, kilkuosobowego koła poselskiego. Jest to potrzebne działanie. Koło poselskie daje większe możliwości przekazania spraw związanych ze sprawami programowymi czy poszczególnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego w naszym kraju. Także to działanie jest kontynuowane.
Panie pośle, porozmawiajmy właśnie o tym lockdownie, o koronawirusie. Jak wygląda sytuacja w pańskim regionie? Tu już teraz nawet przedstawiciele rządu czy Ministerstwa Zdrowia mówią, że polski system zdrowia już jest na granicy, czyli pewnie rzeczywistość jest dużo gorsza, skoro oni sami to przyznają. Jak to wygląda u pana w regionie? No i jak pan ocenia te działania rządu, ten teraz lockdown, który ma zostać wprowadzony kolejny już?
Jest to trudna sytuacja. Widzimy, że to już jest bodajże 13 miesiąc tej pandemii COVID-19 w naszym państwie, w moim regionie. Mówi się o tej trzeciej fali, nazywają to brytyjska ale jakkolwiek by się nie nazywała, jest to naprawdę zagrożenie dla życia tysięcy Polaków. Natomiast mówiąc tutaj o lockdownie, należy ocenić też działania resortu, działania rządu w tym aspekcie. Uważam, że jeżeli już 13 miesiąc borykamy się z tym problemem, jesteśmy w najtrudniejszej sytuacji od lutego czy marca ubiegłego roku, to nasza sytuacja powinna być lepsza jako obywateli Polski, Polaków, mieszkańców tego czy innego województwa. My po 13 miesiącach znajdujemy się w najtrudniejszej sytuacji. No, dzisiaj słysząc media, ja dziwię się, że te doświadczenia tych 13 miesięcy pokazują, czy to była klęska rządu, klęska ministra zdrowia. Dlaczego znajdujemy się w tak trudnej sytuacji? Być może nasze działania są najmniej skuteczne w Europie. I tutaj to pytanie jest otwarte. Co się dzieje, że jesteśmy w tak trudnej sytuacji, pomimo szczepień, pomimo tych wielu zakazów? Ja jeszcze wcześniej zwracałem uwagę tu na szczególny aspekt dotyczący liberalizacji, w szczególności handlu w korporacjach narodowych, ponadnarodowych, a upadku naszych branż. Pisałem nawet petycję do premiera rządu Rzeczypospolitej. Tu w szczególności chodzi o branżę gastronomiczną, restauracje, bary, cała turystyka, branża weselna. Cała ta sfera gospodarcza może ulec upadkowi, nie degradacji. My możemy na trwale stracić dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Tutaj będą straty, które będzie trudno kiedykolwiek odbudować. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji jakichś zaniechań rządowych. No, chciałbym, aby podejmowane były inne, bardziej skuteczne działania dotyczące możliwości gospodarczych, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że ta operacja lockdownowa udaje się, ale ten pacjent, jakim jest polska gospodarka, może nie przeżyć tego w zderzeniu z tymi aspektami prawnymi, tak bardzo ograniczającymi polską przedsiębiorczość. Nie tylko rolnictwo, ale ta branża związana z gastronomią może ulec całkowitej likwidacji, upadłości. Kto otworzy te miejsca pracy? Dzisiaj kontaktują się ze mną przedstawiciele branży. Stawiane są bardzo, nie będę cytował formy słów dotyczące sytuacji, w jakiej się znajdują, ale to faktycznie to jest lockdown też tej branży. I tutaj te działania muszą być bardziej skuteczne. Nie wiem, dlaczego rodzina czy pojedyncza osoba nie może przy jednym stoliku zjeść jakikolwiek posiłek w barze czy restauracji. Ten posiłek zakupiony jest zjadany na chodniku, podnoszona maska. Widzimy te sceny. Także tutaj należy pod tym kątem inaczej spojrzeć. Przede wszystkim musimy ratować Polaków, polską gospodarkę. Te branże, które grożą likwidacji, będą nieodwracalne. Widzę w mediach, że w lutym spada ilość podatków płaconych przez Polaków. Sytuacja jest wręcz dramatyczna. Tutaj muszą być podejmowane działania. Ja osobiście opowiadam się za trwałym, ale pełnym lockdownem. Te okresy dwutygodniowe na przykład, gdyby były zastosowane. 2 tygodnie pełen lockdown, później odmrożenie, patrzymy jaka jest sytuacja. Po pewnym okresie można znów ponowić ten dwutygodniowy lockdown, ale nie przetrzymywać przez 13 miesięcy tak restrykcyjnych przepisów, które też są liberalizowane, a wręcz łamane przez wiele korporacji narodowych, ponadnarodowych o zachodnim kapitale, a nasze polskie rodzime firmy upadają. Ja się z tym nie godzę. Nie godzę się z taką polityką i uważam, że wszelkie działania mają sprzyjać ochronie zdrowia, dystansowi, nawet lockdownowi, ale krótkotrwałemu. Dzisiaj musimy ocenić działania rządu tego COVID-u przez 13 miesięcy. Natomiast jeżeli po 13 miesiącach mamy najtrudniejszą sytuację, czyli były źle podejmowane decyzje. Przypomnijmy w ubiegłym roku zakaz wychodzenia do parku. Przecież to tam można świeżym powietrzem oddychać, tam nie ma kontaktów, a tam zrobiony był zakaz. Tu należy zweryfikować działania i podjąć wzorem niektórych państw europejskich działania, które będą sprzyjać i zdrowiu Polaków, i utrzymaniu branż gospodarczych, a nie jego upadkowi. Wypada też powiedzieć o oświacie. W Niemczech na przykład, czy w innych państwach Unii Europejskiej, oświata zamykana jest jako ostatnia, a otwierana jest jako pierwsza. Są to nieodwracalne złe skutki dla polskiej dzieci i młodzieży w oświacie. Tak działać nie można. My doprowadzimy do zapaści czy upadku oświaty i naszej gospodarki. Musimy zweryfikować decyzję z rządu sprzed ostatnich 13 miesięcy. To jest warunek konieczny. Czy jest to nieudolność, czy to są świadome decyzje, czy to jest niekompetencja, ja dzisiaj nie będę oceniał, ale nasza sytuacja w 13 miesiącu tej pandemii jest zła. Nasza sytuacja powinna być lepsza niż w innych państwach Unii Europejskiej.
Szczególnie, że mieliśmy bardzo, można powiedzieć, dobry początek na tle Unii Europejskiej. Społeczeństwo polskie zachowało się bardzo rozsądnie, w sposób zdyscyplinowany. Mówię o tych pierwszych tygodniach, marzec, kwiecień zeszłego roku, a potem to wszystko zostało zmarnowane. I teraz oczywiście, nie wdając się w jakieś szczegółowe oceny poszczególnych decyzji rządu, tu absolutnie zgadzam się z tą konkluzją ogólną pana posła, że po 13 miesiącach my jesteśmy, można powiedzieć, w czołówce śmierci. Mamy najwięcej ofiar chińskiego wirusa i to nie tylko w Europie, ale i w świecie. Ścigamy się z największymi państwami, takimi jak Stany Zjednoczone czy Brazylia, i tam wymieniamy się, kto jest pierwszy, jeśli chodzi o ilość zabitych każdego dnia. Czyli widać, że przez te 13 miesięcy, i tu też słuszna diagnoza, nie wiemy, czy to jest celowe działanie jakieś sabotażowe, czy tylko głupota rządu polskiego, ale efekt jest straszny. Ani nie pokonaliśmy wirusa, ani nie uratowaliśmy gospodarki.
Zgadzam się, natomiast jeszcze chcę podkreślić jeden aspekt chorób innych niż COVID. Tu chodzi o nowotwory, udary, choroby, inne choroby serca, cały katalog chorób. Wiele osób nie leczy się, a umiera. To jest bardzo poważna sytuacja. Nie jestem medykiem, nie będę tutaj jakiegoś panaceum wskazywał na uzdrowienie tej sytuacji, ale społeczeństwo polskie nie ma odpowiedniej opieki medycznej dzisiaj. Jeżeli dzisiaj w komunikacie na ekranie telewizyjnym widzę, że przetrzymuje 5 karetek w kolejce i jeżeli zwolni się łóżko, czyli ktoś umrze, ten chory z karetki dostanie miejsce w szpitalu, na oddziale. Nie godzę się z taką sytuacją. Po 13 miesiącach pandemii powinny być wypracowane bardziej skuteczne działania, które będą chronić zdrowie Polaków, które nie będą powodować wielu przyspieszonych śmierci. Tu już nie chodzi tylko o COVID, ale chodzi o grupę seniorów, chorób nowotworowych, sercowych, jak również wielu innych. Nie godzę się też na przesuwanie operacji, planowych zabiegów. Tam, gdzie człowiek czekał na przeszczep czy jakikolwiek inny zabieg, te zabiegi muszą być wykonywane. Tu nie ma tłumaczenia, że jest COVID, bo też inni będą umierać, masowo będą wymierać. Widzimy, że w okresie powojennym jest najwięcej śmierci, a najmniej urodzeń. Tu trzeba zweryfikować politykę rządu w tym zakresie. Być może zobaczyć, czy były popełnione błędy, natychmiast je przerwać i wdrożyć dobre działania, tak żeby chronić zdrowie Polaków.
Oprócz tej ogromnej nieskuteczności, czy wręcz działań sabotażowych, o których tu wielokrotnie w naszych programach mówimy, można jeszcze dodać straszną, nie wiem, czy celową, czy z powodu niekompetencji, politykę informacyjną, czy brak w ogóle umiejętności rozmawiania ze społeczeństwem. Przecież w tych najgorszych chwilach to rząd rozpoczął największe konflikty w ostatnich kilku latach. Mówię o piątce dla zwierząt, czyli ten temat, który dotknęliśmy dzisiaj szczegółowo, czyli rolnictwa. To przecież Jarosław Kaczyński rozpoczął tę wojnę, to on wyprowadził rolników na ulicę. Potem sprawa aborcji, strajk kobiet, no to znowu kolejne dziesiątki tysięcy ludzi i wkurzonych, i można powiedzieć na ulicach. Teraz sprawa z ostatnich dni, strajk lekarzy rezydentów, a premier atakuje prywatnych prywatną służbę zdrowia, kiedy ci ludzie też narażają się w walce z COVID-em, dokładnie tak samo jak lekarze i personel medyczny w państwowej służbie zdrowia. Mówię to tu o prywatnych izolatoriach, mówię to tu o ratownictwie medycznym prywatnym, czyli prywatnych karetkach, że te słowa premiera sprzed paru dni były ogromną obrazą, potwarzą dla tych ludzi. Dzisiaj już tam minister Niedzielski mówi, że to było nieporozumienie. No to co, wariata mamy, który nie potrafi, na czele rządu, który nie potrafi trafnie przekazać, co chciałby powiedzieć, tylko jednego dnia obrażamy prywatną służbę zdrowia, a za dwa dni mówimy, że to w ogóle chcieliśmy ich pochwalić. To co, leci z nami pilot? Co to jest?
Szanowni panowie, szanowni państwo, dzisiejsza sytuacja zdrowotna, biologiczna naszego społeczeństwa jest bardzo trudna. Tak jak powiedziałem, musimy dokonać analiz, wyciągnąć wnioski z błędów i podejmować działania, które będą chronić zdrowie i życie Polaków. Ja, tak jak mówię, chciałbym, aby dokonano takiej analizy, czy to w formie informacji na posiedzeniu Sejmu, czy innym dokumentem, czy informacją medialną, konferencją, ale musimy ocenić skutki tej pandemii i podejmowanych działań przez rząd. Jest to konieczne, aby utrzymać zdrowie i życie Polaków.
Panie pośle, na koniec zapytam o pana stosunek do szczepień. Z tego co wiem, pan poseł jeszcze się nie łapie, ale czy gdyby już pan była możliwość zaszczepienia się, czy pan poseł by się zaszczepił? Jak pan ocenia to tempo szczepień? Jak to wygląda w pańskim regionie?
Panie redaktorze, ja odpowiem w następujący sposób. Wcześniej prewencyjnie szczepiłem się na grypę i w latach, kiedy zaszczepiłem się, grypę przechodziłem ją bardzo łagodnie. Uważam, że jeżeli jest ta możliwość zaszczepienia jedną czy drugą szczepionką, ja zaszczepię się tak, aby uodpornić swój organizm. Uważam to za zasadne i też o to bym apelował, ale też to nie może być obowiązkiem dla każdego Polaka, gdyż jest to też decyzja każdego obywatela Rzeczypospolitej. Natomiast szczepionki są po to, aby skutecznie chroniły zdrowie. Natomiast kwestią jest ta decyzja. Nie może to być nakaz, to musi być świadoma decyzja. I mówiąc jeszcze o sprawach tych lockdownów, ograniczeń, osoby, które zostały zaszczepione, są uodpornione i powinny mieć możliwość aktywniejszego uczestnictwa w przestrzeni publicznej, w sferach gospodarczych, między innymi latać samolotami, być klientami restauracji, barów, czy uczestniczyć w życiu publicznym, przestrzeni publicznej bez żadnych ograniczeń. Oczywiście osoby, które będą zaszczepione, będą uodpornione. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to po co szczepić, jeżeli osoby zaszczepione muszą siedzieć w domu, muszą być zamknięte, mają ograniczone możliwości funkcjonowania w przestrzeni publicznej. To jest też kolejny aspekt związany z zaszczepieniem obywateli Rzeczypospolitej.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami poseł Lech Antoni Kołakowski. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Ja również dziękuję. Życzę panom, jak również naszym widzom, słuchaczom zdrowia, zdrowia i spokojnych świąt. Dziękuję.
Dziękujemy wzajemnie. Pozdrawiamy. Był z nami też nasz rolnik Paweł Skopnik. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz gnamy dalej i wracamy za chwilę. Bardzo ciekawa rozmowa. Myślę szczególnie ta myśl o tych 13 miesiącach. Tak, rzeczywiście to... no, jest coraz gorzej, nie bardzo widać jakichś sukcesów. 13 miesięcy to jest kupa czasu.
Tak, Polska wydaje się dzisiaj być w dużo gorszej sytuacji niż była rok temu. To bardzo trafna wypowiedź pana posła Kołakowskiego. to co rząd robił przez ten czas. Ja sobie też tak analizowałem, bo tu nowe wypowiedzi, na przykład marszałek, dawny marszałek Sejmu
Karczewski
mówi, że ogromnym błędem było posłanie dzieci do szkół we wrześniu, kiedy tu właśnie nastąpiła ta eskalacja zachorowań. Mamy wrzesień, decyzję rządu, żeby jednak nie posłuchać między innymi naszych wezwań. Pamiętacie nasze programy z sierpnia? Pamiętacie, o cośmy błagali rząd? Nie posyłaj dzieci do szkoły, bo to będzie straszne, jeśli chodzi o namnażanie wirusa. To właśnie przez dzieci umrą rodzice i dziadkowie. Tośmy tu mówili w sierpniu zeszłego roku.
Oni mówili, że modele wskazują, że
być może... I że nie ma żadnego zagrożenia.
Że być może będzie 4000 zakażeń dziennie, jak puścimy te dzieci do szkół. No to myśmy mówili 4000 to już dużo, bo wtedy było tak 600.
Przypomnijmy, ja poproszę...
A potem było 20 parę tysięcy.
Poproszę nasz wóz techniczny o Dudę, jak pojechał, pokazując, że już wszystko jest w porządku na pielgrzymkę, znaczy z wizytą polityczną, do Watykanu i jakie bzdety oplatał w Watykanie. To chyba był, nie wiem, październik, przełom września, października, jakoś tak. Poproszę za chwilę ten materiał, ale myśmy w sierpniu błagali rząd, nie poślij dzieci do szkoły. Wprowadźmy tryb zdalny. I tak się to skończy, że za parę tygodni lub miesięcy zrobicie totalny lockdown i zamkniecie szkoły. I dzieci będą raz tak, raz śmak. Raz do szkoły, raz zdalnie. Raz do szkoły, raz zdalnie. No to już całkiem schyzieją, można tak powiedzieć. Tak by było wiadomo. Całe wakacje przygotowujemy się do trybu zdalnego. Jeśli spadną zachorowania, otworzymy szkoły. A to oni nie. Otwórzmy szkoły, bo na pewno będzie dobrze. A potem 600 trupów dziennie w listopadzie. To jest wasza zbrodnia. Dajcie tego Dudę.
No jest wzrost zachorowań, ale powtarzam jeszcze raz, cały czas panujemy nad tą pandemią. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia jakimś wybuchem. Jest po prostu wzrost, który był przewidywany i prawdopodobnie możemy się spodziewać, że do połowy października mogą być jeszcze wzrosty. Tak mnie informowano. Spodziewamy się od połowy października wypłaszczenia.
Widzicie te bzdury? Widzicie te bzdury? My tu w studio mówiliśmy, trup będzie się ścielił gęsto, jeśli puścicie dzieci do szkoły. I zobaczcie sobie, ile ludzi zapłaciło życiem za to, co zrobił Morawiecki i Duda.
No i trzeba powiedzieć, że jak od tego listopada mniej więcej te 500-400 trupów dziennie w Polsce było z powodu COVID-19, trochę może się zmniejszyło gdzieś tam w styczniu do 300-200, to teraz znowu jest 500, prawie 600. Także wcale o ile ta liczba zakażeń spadała, to liczba śmierci, jak się spojrzy na ten wykres, nie wiem, czy możemy pokazać liczbę śmierci w Polsce, to ona mniej więcej była tam stała. Jak już skoczyła na ten wysoki poziom tych kilkuset, to tak mniej więcej cały czas była. No Karczewski mówi, że on się z tym nie zgadzał z rozpoczęciem, bo mówi, że trzeba porozmawiać o błędach. Mówi, na pewno rozpoczęcie roku szkolnego i wysłanie dzieci do szkół gremialnie nie było dobrym rozwiązaniem. To wiemy. W tej chwili nie możemy tego powtórzyć, no ale mówi, że tutaj apeluje o jakieś takie spokojną dyskusję. Mówi też o tych osobach wracających z Wielkiej Brytanii na święta Bożego Narodzenia. O tym mówił też Andrzej Sośnierz, że zafundowaliśmy sobie właśnie tą brytyjską wersję.
Na Twitterze już to skomentowałem, że sam Karczewski przyznaje, że rządzą nami tchórze. Zobaczcie, oni narazili tysiące osób na śmierć, bo się bali hejtu w internecie.
Tak powiedział marszałek Karczewski, mówi, rząd bał się hejtu i dlatego nie przetestowano i nie odizolowano osób, które przyleciały z Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie. Ci wszyscy, którzy przyjeżdżali, powinni być na kwarantannie, powinni się nie spotykać, powinni unikać kontaktów. Co za hejt by był, gdyby zrobili testy? No bo tam rozumiem, kwarantanna, izolacja, to może ludzie by się tam burzyli, no ale zrobić testy, wziąć wymaz, to trwa 5 minut. Jaki to jest problem? Jaki to hejt by był tej opozycji?
Jakby z powodu testów wyizolowano chorych i potem zastosowano kwarantannę, nikt by do nich nie miał pretensji. Ja podejrzewam, że to nie tchórzostwo. Bo aż o taką zajęczą naturę tych ludzi nie podejrzewam. Ja myślę, że to, co powiedział chyba profesor Horban, oni se wymyślili, że mają niższe statystyki i teraz czas zarażać, a potem będziemy lockdownować. Zarażać i lockdownować. I tak sobie wykombinowali.
Porozmawiajmy jeszcze trochę o tym, co na najbliższych scenariuszach premier mówi, że no nie wyklucza żadnego, że może stan nadzwyczajny, tak cały czas już tak mówią, pamiętamy, no od roku boją się tego stanu nadzwyczajnego, bo wtedy by musieli wypłacać odszkodowania za firmy, za te upadki, za to wszystko, za bankructwa. No, mówi nawet o południowej granicy, że będzie ta kwarantanna, jeśli ktoś podróżuje z Czechami, ze Słowacją, może testy. No ale to jest cały czas jakieś może. System już mówią oficjalnie, że jest na krawędzi.
Już dawno jest za.
W rzeczywistości, no właśnie, to dobrze wiemy, jak PiS-owcy mówią.
Dosyć i wszyscy związani ze służbą zdrowia są ogromnie przepracowani, przemęczeni, zmęczeni też tą złą organizacją, zmęczeni tym, że rząd nie potrafił zbudować skutecznego zaufania społecznego i dzisiaj coraz więcej ludzi lekceważy te obostrzenia już w sposób wręcz taki, no tak nieodpowiedzialny, że szkoda gadać. Ja słyszałem o ludziach, którzy są chorzy, mają wszystkie, można powiedzieć, objawy i idą na ulicę, idą na spotkania, idą do pracy, wsiadają do autobusu, ściągają maseczkę na brodę, kichają na wszystkich i mają wszystko. No. To jest efekt tych 13 miesięcy tej impotencji czy sabotażu pisowskiego rządu.
Teraz z kolei najnowsza informacja, będą zamykać sklepy budowlane.
No to na pewno pomoże.
No to
co
się stało?
Wirus akurat na belkach bateriach kranowych siedzi.
Ludzie od razu polecieli do tych sklepów.
I teraz tam są tłoki, kolejki i tak dalej.
Kościołów na razie nie będą zamykać.
O tym w dogrywce pomówimy.
Nie mam ciągle waszych pytań, mam nadzieję, że za chwilę je
dostanę. Tu jeszcze tylko dodam, że w tym wszystkim, co się przez te 13 miesięcy wydarzyło, największą zbrodnią były wybory, do których parł Kaczyński i Duda. To była największa zbrodnia na Polakach. Przecież wtedy wystarczyło wprowadzić stan wyjątkowy, wtedy trzeba było przedłużyć kadencję prezydenta Dudy, a zrobić wybory dopiero, kiedy nie będzie pandemii. Wtedy oczywiście Duda by przegrał z Kretesem, to jest oczywista oczywistość. I żeby uratować swój tyłek, narażono cały naród. I wtedy Morawiecki plótł, że już słoneczko świeci, wychodźcie, nie bójcie się wirusa, szczególnie starsi ludzie. Dajmy jeszcze raz te kłamstwa Morawieckiego. Przypomnijmy Polakom, jak łgał jeden i drugi.
Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory.
Chcę też powiedzieć o sytuacji epidemicznej. Drodzy państwo, uważam, że ona też jest opanowana, bo coraz mniej jest zachorowań i dlatego wszystkich zapraszam. Śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. Młodsi, starsi, w sile wieku. To jest bezpieczniejsze niż jak codziennie wychodzicie do sklepu, na pocztę, do kościoła, czy wszędzie indziej. Wszyscy musimy pójść do urn wyborczych. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. I wszystkich do tego zachęcam.
Kiedyś takimi działaniami na froncie zajmowały się ośrodki dywersji i dezinformacji. W okopach strony przeciwnej rozrzucano ulotki, poddajcie się, walka nie ma sensu, słońce świeci, idźcie do domu, do swoich żon, przestańcie się zajmować wojną. Tę zbrodnię dokonał rząd pisowski na Polakach. To on przekonał Polaków, że praktycznie z tym wirusem to już koniec. To już nie ma się czego obawiać.
Mieliśmy przed chwilą, opuszczaliśmy we wrześniu.
Jeszcze we wrześniu.
Powiedział, że no w październiku będzie już wypłaszczenie.
Tak. To oni są winni temu, co się teraz dzieje. Że Polacy nie przestrzegają już żadnych obostrzeń. Bo to jest po pierwsze za długo, a po drugie to oni swoją propagandą przy współudziale mediów pisowskich, także publicznych, można powiedzieć, całkowicie rozmontowali instynkt obronny narodu. No i... to zrobiła koalicja rządząca.
Przykładem osobistym przed chwilą było tutaj zdjęcie, wyście nie widzieli, jak sobie pili piwko, przecież bez żadnych maseczek. Jarosław Kaczyński ile bez maseczki latał, przecież było mówione, że on tam, że on zawsze tam w pracy, zawsze był bez maseczki. Jak mu w końcu nałożyli, to aż tam, wiesz, nie wiem, czy coś widział, nie? To tam się wszyscy
nie, no,
śmiali.
Kpina. Tu także, oczywiście...
no, przypadek, nie szedł przykład z góry, no to co się dziwić Polakom, że nie szanują tych obostrzeń?
Jedynym, można powiedzieć, sensownym działaniem, jeśli chodzi o tę inwazję bronią biologiczną komunistycznych Chin, było trzymanie izolacji społecznej, oczywiście ratując gospodarkę, bo można było to zrobić. I tu poseł Andrzej Sośnierz często krytykował rząd i pokazywał, jakie głupoty robią. Można było zachowywać dystans społeczny, a jednocześnie rozkręcać gospodarkę. To zrobił Tajwan, czyli można było zrobić.
Przede wszystkim też to, co mówił, rozwijać ten sanepid, iść w właśnie
diagnozowanie,
gdzie jest ognisko, z kim był kontakt i tak dalej. To całkowicie nie działa teraz.
Trzeba było... można powiedzieć, za pomocą bardzo mądrej polityki, takiej jak na przykład Tajwan, ale kilka innych państw, Finlandia na przykład tutaj, bardzo blisko już geograficznie i kulturowo nam bardzo podobne modele wprowadziła, trzeba było doczekać do szczepionki. To zresztą i Trump mówił, już chwilę, jakby miał szczepionkę przed wyborami parę miesięcy, to zapewne nie wydarzyłoby się to, co się stało, że teraz praktycznie Stany są pogrążone w jakimś takim stanie nie wiadomo jakim. Także rząd polski, rząd pisowski dokładnie, poszedł w kierunku, można powiedzieć, zarażania narodu i grania z chińskim wirusem. No i się teraz doigrał. Mam nadzieję, że doigra się także w innym sensie, że niebawem straci władzę, a potem zostanie osądzony.
Dostałem wasze głosy, wasze pytania. Jest parę głosów odnośnie właśnie tego, co Paweł pytał. Czy jest jakiś plan, projekt, żeby polski rolnik nie był tylko skoncentrowany na tych unijnych dopłatach, tylko żeby sam niezależnie kierował się swoim, tym co chce hodować, tym co akurat na co jest zapotrzebowanie. Tutaj poseł Kołakowski no, wiele nie powiedział ciekawego akurat w tej sprawie, bo no mówił, że to są tylko dopłaty, tak? Nie słyszałem jakiegoś takiego pomysłu, jakby to zmienić. Tomasz K., czy nie można uwolnić całej gospodarki krajowej i od bezsensownych rządowych i unijnych dotacji i przywrócić gospodarkę wolnorynkową, czyli przywrócić normalność ekonomiczną?
Nie wiem, czy tam spora część naszych dzisiejszych widzów śledzi takie moje poranne programy Pomyśl Dziś. I tam przedstawiłem taką wielopunktową ocenę władzy politycznej z punktu widzenia tego najważniejszego, czyli z punktu widzenia Słowa Boga. I tam jeden z tych punktów to był wizja. Nie? Że rząd musi, przywódca musi mieć wizję. Od tego jest przywódcą. No bo jeśli przywódca staje na przodzie i mówi teraz do ludzi, no a teraz powiedzcie mi, w którą stronę mam was prowadzić. To po co komu taki durny przywódca? Albo, no to ja powołam ekspertów i oni mi powiedzą, w którą stronę mam prowadzić. Jak dureń nie wie, no to po co staje na przodzie? Przywódca ma dać wizję, w którą stronę mają iść ci, którym przewodzi. Do tego jest powołany, po to jest wybierany, po to się pchał do władzy. Rozumiem, że wie. A jak nie wie, niech spieprza. To jest podstawowe zadanie przywództwa w narodzie. Rząd PiS nie dał żadnej wizji. Rząd PiS reaguje tylko na okoliczności. I to jeszcze głupiej niż małpa z brzytwą. Powrót do normalności jest prosty. Normalność to jest ciężka praca dla ludzi, którzy mają, można powiedzieć, duchowe konotacje i prośba o błogosławieństwo Boże. Pomysłów było wiele. Przypominam na przykład pomysł pana Kluski, żeby każdy rolnik ropę naftową, znaczy oczywiście nie chodzi o ropę naftową, żeby tam odwiertów nie robił na swoim podwórzu, znaczy głębszych niż studnia, ale żeby mógł produkować olej z roślin, którym będzie mógł napędzać traktor i inne swoje maszyny. To prosty pomysł. Ale co zrobił rząd? Także ten pisowski utopił ten pomysł. Niech se założy skład celny w stodole i trzech celników niech najmie może jeszcze.
Kontrola przyjedzie.
To jest oczywiste. Żeby nie trzeba było dopłat, muszą być niskie koszty wytwarzania. I wtedy będzie się opłacać produkcja. No proste jak 2 razy 2. Czyli trzeba całą... A co jest najdroższe? Bo rolnik płaci siłą swoją, czasem swojej rodziny, ciężką pracą i tak dalej. Tam jakby przeliczyć mu na godzinę, to ja nie wiem, czy by tam złotówka albo 50 groszy wyszło rolnikowi za godzinę. No to już tego kosztu, to już każdy polski chłop wie, ile płaci pracą i to od świtu do nocy, a niekiedy i dłużej, nie? Ale co można mu obniżyć, jeśli chodzi o państwo? No to jest zabrać te wszystkie ogromne czapy związane z kosztami energii. Bo oprócz pracy chłop musi mieć energię, źródła energii. Dzisiaj to już się nie sochą i wołem, ale już są i prąd trzeba użyć, i traktory, czyli olej napędowy i tak dalej. Czyli tu powinna być normalność, czyli tanie nośniki energii. Jeśli tego nie damy polskiemu rolnictwu, to zarżniemy i ten dział, już jeden z ostatnich, który jeszcze w Polsce dycha.
Józef Midor. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało upadek ogromnej ilości małych, rodzinnych biznesów z branży spożywczej. Na wejście stosowano strasznie wygórowane normy, standardy, których nikt w starej Unii nie miał.
To przecież to była celowa zdrada polskich elit, żeby zniszczyć polskie rolnictwo. Bardzo zdrowe, bardzo poszukiwane, związane, można powiedzieć, z taką tkanką społeczną wsi. Bo małe gospodarstwa, gdzie była 1 do 5 krów, to był, można powiedzieć, taki koloryt polskiej wsi. To tam się chodziło z kanką. Ja pamiętam, jak jeszcze małym brzdącem byłem, chodziłem z kanką do sąsiadki. Ona miała 1 krowę, ale dbała o nią. Nie miała kafelek, miała gnój, słomę i gnój w oborze. Ale ta krowa to był jak członek rodziny tej kobiety. Ona już męża nie miała, to wdowa była. Dbała o tę krowę jako swoje dziecko, można powiedzieć. Ta krowa źle nie miała, chociaż była na słomie, gnoju, w oborze z cegły nietynkowanej, bez płytek żadnych. I na tym mlekuśmy się wychowali. To co, dzisiaj to trucizna jest?
I kolejny głos od Józefa. Wujek w górach od zawsze, kiedy miał ochotę lub potrzebę, robił ubojowcy lub świnki. Teraz wszystko przez rzeźnię musi przejść. Mówi, że nawet nie wie, czy wydadzą mu jego towar.
No to tak jak za Niemca, tylko gorzej.
Na koniec krytykujemy dużo. Czy masz jakiś, nie wiem, pozytywny przekaz na koniec chciałbyś naszym widzom przekazać?
Jeśli Polacy nie zaczną tęsknić za normalnością, co w waszych pytaniach już się pojawiło, to nie ma szans dla Polski. Bo naród ma taki rząd, na jaki zasługuje. To, że mamy rząd dziadowski, to wynika z zaniedbań mentalnych Polaków. Ze stanu duchowego nas wszystkich. Dlatego my mówimy każdego dnia. Nie ma lepszej metody na ozdrowienie mentalne i duchowe, niż zwrócenie się do źródła naszej cywilizacji. Będziemy o tym mówić w dogrywce. To nie Kościół jest źródłem naszej cywilizacji. To sam Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus i Jego Słowo. Zobaczcie, dzisiaj będzie coraz więcej o szyneczce, o jajeczku. A kto pomyśli o Jezusie? Kto pomyśli o tym, czy zmartwychwstał? Zbawicielu świata, który ma nas uratować. Czyli nie wierzysz w zmartwychwstanie, Boga nazywasz kłamcą. Ale jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie, a jednocześnie jesteś religijny, to jesteś najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godzien. Otwórz sobie list do Koryntian, tam właśnie to przeczytasz. A wcześniejsze zdanie w 1 liście Jana.
Myślę, że po programie możemy Państwu przypomnieć naszą animację Możesz nie umrzeć. Ona bardzo pasuje do kontekstu właśnie świąt wielkanocnych. A z naszych ogłoszeń animacja Koronawirus, możesz nie umrzeć, jest już właśnie dostępna w języku niemieckim. Tej nie będziemy wam teraz puszczać, ale puścimy po polsku. Zachęcamy do subskrypcji naszego niemieckojęzycznego kanału. Właśnie Idź Pod Prąd po niemiecku. Gegen den Sturm. Tak to jest chyba przetłumaczone. Nie wiem, czy to dobrze czytam, czy Gegen jakoś.
Pewnie niedobrze, no ale może polecamy, Niemcy zrozumieją.
Polecamy najnowszy artykuł na idźpodprąd.pl. Jestem za likwidacją artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych. Profesor Sławomir Patyra, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. To był wywiad w telewizji Idź Pod Prąd.
No tu zbudowaliśmy dość szeroką koalicję z różnych stron sceny polskiej polityki.
Także bardzo ciekawy program. Z kiedy to było? Z środy? No, w tym tygodniu możecie zobaczyć. Jest też notka. Był też poseł Dobromir Sośnierz na tym programie, także zachęcam.
No, niestety powiem taką wiadomość, która mnie bardzo poważnie rozczarowała. Kandydat PiSu.
Pan Wróblewski.
Poseł doktor Wróblewski. No, po początkowych przymiarkach do wystąpienia jednak odmówił.
Wystąpienia w naszej telewizji, tak?
Bardzo, taka smutna wiadomość pokazująca, że z tym podejściem obywatelskim coś w PiSie nie jest najlepiej.
Szczególnie, że przecież był w naszej telewizji już kilka razy. No, wiedział, że tutaj...
A widzisz, mądrość etapu jest jakaś inna dzisiaj.
Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Porozmawiamy sobie właśnie o tych przemyślanych lockdownach, że zamykamy tu siłownie, fryzjerów, a kościoły dalej będą stały otworem. Wypowiedział się w tym temacie też pan Terlikowski.
A i biskup się
wypowiedział. Jest i też episkopat. Głos właśnie sprzed chwili dostaliśmy. Także to Idź Pod Prąd dogrywka o 18:00. O 19:00 serwis informacyjny. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Zaufanie na zakręcie, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1943 roku. My się już z Państwem żegnamy. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
A wiemy coś o gitarach? Nasz wóz techniczny?
Nie mam informacji, także przekażemy ją wam w dogrywce. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do tej pory często odsuwaliśmy myśl o śmierci, tak jakby miała nas ominąć. W obliczu pandemii COVID-19 trudno jednak tę myśl zagłuszać. Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. Śmierć to nie jest twój koniec. To początek wieczności. Jaka ona będzie? Bóg w swoim słowie jasno powiedział nam, że istnieje niebo i piekło. Wprawdzie o piekle dziś już prawie nikt nie mówi, ale nie zmienia to faktu, że ono istnieje. Istnieje i nie jest to miejsce dobrej rozrywki. To totalna beznadzieja. Płacz, samotność, żal, cierpienie. Brak jakiegokolwiek dobra. Pogrążenie w mroku. Bez radości, bez nadziei, bez Boga. Kto trafi do piekła? Źli ludzie? Ty chyba nie. Przecież jesteś całkiem w porządku. No dobrze, weź Biblię do ręki, sam zobacz. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy to o tobie? Zajrzyj jeszcze tutaj. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech nawet jeden należy się kara potępienia. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Zapłatą za grzech jest śmierć. W oczach Boga, który sądzi przecież żywych i umarłych, ty i ja jesteśmy źli. Sprawiedliwie należy się nam piekło. Kiedy uświadomisz sobie, że z powodu twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał: wykonało się. Dosłownie powiedział: zapłacone. Jezus zapłacił za ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech. Decyzja należy wyłącznie do ciebie, a twoja wieczność zależy od tego, co wybierzesz. Bóg szanuje twoją wolną wolę. Możesz sam zapłacić za swoje grzechy, czyli pójść do piekła, ale możesz przyjąć zaproszenie Jezusa, który mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co ty na to? To do ciebie. Jeśli z głębi swojego serca zawołasz do Jezusa, by przebaczył ci twoje grzechy i zamieszkał w twoim życiu, on zrobi to, co obiecał. A co ze strachem przed śmiercią? Jezus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jeśli więc zawołałeś do Jezusa o zbawienie, on już cię wyzwolił. Nie musisz się bać.
Zwykle łatwo jest mówić, że się ufa Bogu, kiedy okoliczności naszego życia są bardzo sprzyjające, kiedy akurat nie mamy ochoty na żaden skok w bok, na żaden grzech, łamanie woli Boga. Wtedy wielu ludzi deklaruje pobożność, zaufanie, wiarę i różne takie rzeczy. A ja chcę wam pokazać przykład ze Starego Testamentu, gdzie zaufanie do Boga sprawdza się w momencie próby, kiedy wszystko się wali. Nie kiedy wszystko idzie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. To jest pierwsza księga Samuela o pierwszym królu Izraela, Saulu. On już ma po swojej stronie Boże namaszczenie, ma przy boku proroka, ma za sobą jakąś już wstępną przychylność ludu izraelskiego i staje do kolejnej próby. Przeciwko niemu idzie ogromna armia Filistyńczyków z rydwanami, czyli ówczesnymi czołgami, z dziesiątkami tysięcy wojowników. Żydów jest tylko kilkuset. Boją się. Część spieprzyła. Uciekła z placu boju. Prorok nie nadchodzi. Saul nie wie, co robić. Wie, że teraz wszystko zależy od Boga. Ale jak Boga sobie uczynić przychylnym? Jak zdobyć Jego łaskę? No wie, że powinien złożyć Bogu ofiarę. Ale wcześniej Bóg nakazał, że ofiarę może złożyć tylko prorok, a nie król. A proroka nie ma. Jak myślicie, co zrobił Saul? Ze strachu. Złamał Boży nakaz, myśląc, że w ten sposób go sobie zjedna. Sam złożył ofiarę, nie czekając na proroka. Wtedy przychodzi prorok i mówi: popełniłeś głupstwo! Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki. A tak je stracisz. To jest pierwsza księga Samuela, 13 rozdział. Bardzo was zachęcam do lektury. Kiedy wszystko się wali, kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia i musimy zgrzeszyć, to wtedy właśnie objawia się prawdziwe zaufanie i wierność Bogu.
Marca 1943 roku pod warszawskim arsenałem grupa bojowa Szarych Szeregów pod dowództwem Stanisława Broniewskiego, pseudonim Orsza, zaatakowała niemiecką karetkę więzienną i odbiła 21 więźniów, wśród nich Jana Bytnara Rudego, komendanta warszawskiego chówca Południe Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnego harcerstwa. Gestapo aresztowało Rudego w nocy z 22 na 23 marca. Dowody świadczące o jego działalności konspiracyjnej Niemcy uzyskali przy okazji aresztowania Henryka Ostrowskiego, pseudonim Heniek, komendanta chówca praskiego. Razem z Rudym aresztowany został jego ojciec Stanisław Bytnar. Niemcy, wiedząc, że mają ważnego członka podziemia, od razu zaczęli przesłuchania połączone z bestialskimi torturami. Przyjaciel Rudego, Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, od razu rozpoczął starania o zezwolenie na odbicie go. Jednak dowódca oddziałów dyspozycyjnych, major Wojciech Kiwerski, który mógł wydać pozwolenie na tę akcję, był poza Warszawą. Dopiero 26 marca wrócił i udało się uzyskać jego zgodę. Na miejsce akcji wybrano warszawski arsenał, ponieważ tam więźniarka musiała zwolnić ze względu na ostre zakręty. Podczas akcji zginęło 4 Niemców oraz 2 granatowych policjantów. Po stronie okupanta było też 9 rannych. Z zespołu odbijającego ranni zostali Aleksy Dawidowski, Alek i Tadeusz Krzyżewicz Buzdygan. Niemcy aresztowali też na miejscu Huberta Lenka, który został potem zakatowany. Odbity Rudy był w strasznym stanie. Zmarł 30 marca. Tego dnia umarł też Alek. Buzdygan w 2 dni później. 27 marca w odwecie Niemcy rozstrzelali na Pawiaku 140 więźniów.